Lektury Paranormalium.
Dziś w Radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Nie było łatwo udowodnić, że ciało astralne istnieje. Jest ono bowiem dla naszych prostych zmysłów niewidzialne. Jeżeli jednak nasze ciało astralne jest dla naszych oczu niewidzialne, to jeszcze nie powód, aby negować jego istnienie w ogóle. Przecież do niedawna niewidoczne dla nas były także promienie rentgena i inne fale elektromagnetyczne, a mimo to dzisiejsza medycyna i przemysł posługują się promieniami X przy prześwietleniach. Jeśli dr Huxley potrafił udowodnić istnienie ciała astralnego, kolejnym jego zadaniem było zbadanie, dokąd ono idzie lub co się z nim dzieje po jego odczepieniu się w chwili śmierci od ciała fizycznego. Po ukończeniu prac wstępnych lekarz zaprosił do siebie grono uczonych i dziennikarzy. Część zaproszonych ulokował w swej pracowni, drugą zaś część w odległości 2 kilometrów, w mieszkaniu znajomej pani, która zaofiarowała lekarzowi swą pomoc w eksperymencie. Gdy zebrani w jego pracowni goście usiedli, lekarz zaciemnił pokój, a okno zasłonił tkaniną nasyconą roztworem siarczku wapnia. Następnie wprowadził swoją znajomą w stan snu i polecił jej, aby wysłała swoje ciało astralne do swego mieszkania, gdzie czekała druga połowa gości, także wpatrzona w tkaninę nasyconą siarczkiem wapnia i zawieszoną w oknie, tak jak to zrobiono w pracowni. Ledwo dr Huxley wydał swemu medium polecenie, kiedy płachta w oknie zajaśniała i ukazała się w niej sylwetka ludzkiej postaci. Takie samo zjawisko zaobserwowali wszyscy zebrani w mieszkaniu medium. W ten sposób udowodniono, że ciało astralne medium rzeczywiście usłuchało polecenia lekarza i udało się do mieszkania, gdzie czekała reszta uczonych. Takie samo doświadczenie dr Huxley przeprowadził kilkakrotnie z różnymi mediami w różnych miejscach i w obecności różnych osób. Wyniki zawsze były takie same, lecz to nie wszystko. Dr Huxley przeprowadził także i inne doświadczenia. I tak na przykład wprowadził w sen somnambuliczny 120 osób i polecił ich ciałom astralnym stukać w mieszkaniach znajomych uczonych. Wcześniej dr Huxley uzgodnił ze swymi kolegami, jaki to ma być rodzaj stukania. Ciała astralne stukały w umówiony sposób. Na koniec dr Huxley przeprowadził jeszcze jedno bardzo interesujące doświadczenie. Skorzystał przy tym z pomocy swego kolegi, również lekarza, który równocześnie był jasnowidzem. Udał się wraz z nim do pokoju w szpitalu, gdzie leżał ciężko chory człowiek w stanie agonii. Łóżko konającego stało w małym pokoju, gdzie poza pacjentem i dwoma lekarzami nie było więcej nikogo. Oświetlenie na suficie wyłączono i tylko lampka pomocnicza w głowach łóżka wydawała słaby odblask. Mijały godziny pełne napięcia. Obaj lekarze nie spuszczali oka z konającego. Ten zaś jęczał przez sen, był niespokojny i z trudem oddychał. Doktorowi Huxleyowi wydawało się, że chory bardzo cierpi, lecz lekarz jasnowidz zaznaczył od razu, że umierający niczego nie czuje. Owe objawy spowodowane są odrywaniem się ciała astralnego, które dąży do wyzwolenia się z ziemskiej powłoki. Lekarz jasnowidz obserwował, jak życiodajny fluid, który za życia przenika wszystkie komórki ludzkiego ciała, stopniowo odpływał do mózgu, aby w końcu i to miejsce opuścić. To ustępowanie ciała astralnego spowodowało, iż ktoś o kwalifikacjach jasnowidczych mógł zaobserwować dookoła głowy umierającego świecącą aureolę, tak jakby głowa nieco promieniowała. Stopniowo ustępujący z ciała fizycznego astral nabierał kształtu głowy ludzkiej, oddalającej się od konającego. Za głową wychodziła długa, bezkształtna postać. Ciało astralne poruszało się rytmicznie, jakby poruszane pod wpływem powiewu wiatru. Pod koniec ten eteryczny jakby welon zaczął przybierać ludzkie kształty, podobne do ciała konającego. Nagle ciało astralne stanęło pionowo nad opuszczonym ciałem fizycznym. Nim jednak nastąpiło ostateczne odczepienie się, jasnowidz spostrzegł, że z ciała astralnego do ciała zmarłego przeniknął jakby prąd. tej samej chwili dr Huxley spojrzał na zawieszony w oknie ekran nasycony siarczkiem wapnia. Ekran, ku zdziwieniu lekarza, zabłysnął 7 razy, raz po razie, pozwalając dostrzec 7 postaci. To dziwne zjawisko wytłumaczył doktorowi Huxleyowi lekarz Jasnowic. Zjawy, przechodząc przez ekran, może zobaczyć każdy człowiek. Nie są do tego potrzebne zdolności jasnowidcze. Z chwilą, gdy ciało astralne konającego odczepiło się od ciała ziemskiego, gdy łącząca je taśma została definitywnie zerwana, w pokoju zjawiło się kilka innych ciał astralnych. Może to byli krewni lub znajomi z zaświatów, którzy powitali nowo przybyłego, wprowadzając go na tamten świat. To wyjaśnienie harmonizowało w pełni ze spostrzeżeniami doktora Huxleya. Dusza zmarłego, jak to twierdzili i twierdzą nadal spirytyści wszystkich czasów i krajów, została zabrana przez dawniej zmarłych towarzyszy. Tak więc, choćby człowiek podczas swej doczesnej wędrówki był całkowicie samotny i opuszczony, przestaje nim być, gdy zbliży się czas jego zgonu. Dusza jakiejś ukochanej kiedyś istoty poda mu życzliwą dłoń, gdy nadejdzie chwila pożegnania się z naszym światem. Pomoże mu przejść przez chybotliwy i ciemny most łączący ze sobą oba światy. Niezniszczalna dusza ojca, matki, dziecka, narzeczonej, ukochanej lub opłakiwanej małżonki weźmie umęczonego wędrowca pod swe opiekuńcze skrzydła i zaprowadzi ku światłu tamtego świata, skąd nikt nie chciałby powrócić do mętnego trzęsawiska, w którym przebywamy. Na podstawie różnych obserwacji dr Huxley wyciągnął wniosek, że w obliczu śmierci ludzie w ostatniej chwili potrafią dostrzec rzeczy, których dawniej nigdy nie zauważali.
Lektury Paranormalium.
Walka na łożu śmierci. W związku z poprzednio opisanym doświadczeniem przeprowadzonym przez doktora Huxleya opowiem o zdarzeniu, jakiego doświadczył Anthony Tow z San Francisco, właściciel dużego domu towarowego. Wypadek ten jest niezmiernie ciekawy, szczególnie z uwagi na autentyczność zdarzenia, które zostało pod przysięgą zatwierdzone przez doktora C.D. Hemlina. Opis tego zdarzenia obiegł swego czasu prawie cały świat, ukazując się w licznych czasopismach. Jak oświadczyli na zjeździe lekarzy lekarz domowy pana Tow, dr Abelman oraz dr Hemlin z kliniki w San Francisco, wspomniany kupiec jest człowiekiem spokojnym, rozsądnym, przedsiębiorczym i na wskroś trzeźwym handlowcem. Nie pije on i nie pali. I jak to stwierdziła specjalna komisja lekarska składająca się z internistów i psychiatrów, nie jest on ani nerwowy, nie ulega też porywom fantazji. Jak wynika z przeprowadzonych testów, występowanie jakichś złudzeń jest u niego wykluczone. Nigdy nie czytał on niczego z dziedziny okultyzmu, nawet artykułów prasowych. Tak więc nie może być mowy o jakiejkolwiek sugestii w związku ze zdarzeniami, jakie wystąpiły u łoża konającej pani Tow. Gdyby chodziło o jakieś przewidzenia, to nie ulega wątpliwości, iż fantazja kupca, nieobciążona wiadomościami z dziedziny okultyzmu, wolna od wpływów i znajomości zagadnień parapsychologii, byłaby poszła inną drogą. Opis wydarzeń wypadłby zupełnie inaczej, jednak nigdy nie tak, jak to nastąpiło. Obserwacje pana Tow pokrywają się bowiem dokładnie z wynikami obserwacji i z doświadczeniami nowoczesnego spirytyzmu. Albo więc musiałby wspomniany handlowiec być jak najdokładniej obeznany z najnowszą literaturą dotyczącą przejawów spirytyzmu, albo fakty przedstawiały się rzeczywiście tak, jak zaobserwował je pan Tow. Wypadek ten zdarzył się 29 sierpnia 1947 roku. W tym dniu lekarze Abelman i Hemlin operowali panią Tow i stwierdzili, że wypadek jest beznadziejny. Przygotowali na to jej męża. Pacjentka od kilku dni była już nieprzytomna i w stanie zamroczenia, z którego, zdaniem lekarzy, już nie było sposobu jej wyprowadzić. W wczesnym popołudniem pan Tou usiadł przy żonie, zastępując na jakiś czas nieobecną pielęgniarkę i trzymał w swych dłoniach spoconą rękę małżonki. Nagle spostrzegł jakby trzy mgliste pasma wpływające do pokoju poprzez szczeliny niedomkniętych drzwi wejściowych. Poszczególne pasemka miały po około 10 cm długości i 17 cm szerokości. Najniżej położone pasmo znajdowało się około 5 cm nad podłogą, zaś dwa dalsze oddalone były od siebie o jakieś 15 cm. W pierwszej chwili pan Tou pomyślał, że to chyba ktoś z rodziny pali na korytarzu papierosa. Poirytowany takim brakiem taktu, pan Tou wyjrzał na korytarz. Wokół nie było nikogo. Nawet sąsiednie pokoje były puste. Tak się akurat złożyło, że w tej części szpitala nie było w ogóle chorych. Pan Tou powrócił więc do pokoju i usiadł ponownie na brzegu łóżka umierającej kobiety. Wówczas spostrzegł, że owe trzy chmurki podpłynęły nad głowę żony i ją częściowo zakryły. Zafascynowany tym patrzył, jak chmurki się następnie powiększały i powoli nabierały kształtów mglistej postaci ludzkiej. Dwie z tych postaci uklękły po przeciwnej stronie łóżka, zaś trzecia postać kobieca stanęła wyczekująco w głowach. Dziwna ta postać była jakby przejrzysta i mieniła się jasnym, złotym blaskiem. Jej wygląd był tak wzniosły, że panu Tou zabrakło później właściwych słów do opisania cech zewnętrznych tej postaci. Po chwili do pokoju wpłynęło jeszcze kilka przejrzystych zjaw, lecz te były już mniej wyraźne. Te nowe zjawy zgrupowały się dookoła łóżka konającej pani Tou. Wówczas z głowy chorej wypłynęła mglista postać kobieca. Stojące dookoła łóżka zjawy przysunęły się bliżej i zdawały się ją podpierać. Postać, która utworzyła się nad głową konającej, była z jej ciałem połączona jasną, świecącą taśmą, wychodzącą z czoła nad lewym okiem. Zjawa ta, nabierając coraz wyraźniejszego kształtu, zdawała się bronić wszelkimi sposobami przed obcymi postaciami. W każdym razie chybotała tu i tam, jakby trzymana na uwięzi przez srebrzystą taśmę. Postacie zdawały się trzymać ją delikatnie, lecz mocno. Pan Tou nie mógł już dłużej spokojnie patrzeć na tę walkę i na chwilę zamknął oczy. W duszy miał niewielką nadzieję, że gdy znowu je otworzy, nie ujrzy już tych dziwnych postaci. Jednak tak się nie stało. Tak jak poprzednio, postacie zdawały się walczyć ze sobą. On zaś nie miał możliwości wtrącenia się do tej rozgrywki. Czuł się niezmiernie przygnębiony. Na głowie i wszystkich członkach czuł ucisk jakby ogromnego ciężaru. Powieki wydawały mu się jak z ołowiu. Był w stanie jakiegoś sennego odrętwienia i chwilami myślał, że postrada zmysły, patrząc bezczynnie na to starzenie. Minęły może ze 2 godziny, nim ruchy postaci stały się spokojniejsze. Mglista postać nad głową jego żony, połączona z umierającą kobietą srebrzystą taśmą, zdawała się teraz płynąć naprzeciw pozostałym postaciom. W tej samej chwili konająca głęboko westchnęła i fluidalna taśma łącząca ją z unoszącym się nad nią ciałem astralnym naciągnęła się i pękła. Równocześnie wszystkie obecne w pokoju mgliste postacie stopniowo rozpłynęły się w powietrzu. Przygniatające uczucie przygnębienia ciążące na panu Tou stopniowo ustępowało. Po chwili poczuł się swobodny, lekki i trzeźwy. Spokojnie i rozważnie wezwał lekarza, który mógł jedynie potwierdzić zgon pacjentki. Jeżeli w tym dziwnym przeżyciu wykluczyć halucynacje, mamy 2 możliwości tłumaczące to starzenie. Albo pan Tou był jasnowidzem, nie zdając sobie sprawy z tego, albo też ciało astralne jego małżonki nabrało tak gęstej konsystencji, że było widoczne nawet dla oka zwykłego człowieka. Najbardziej wiarygodną wydaje się być hipoteza pierwsza, że pan Tou miał zdolności jasnowidcze.
Lektury Paranormalium.
Pan Delaney stał obok swego trupa. Ciekawe przeżycia z tej dziedziny miała francuska pielęgniarka Yvonne de Vligue z Rennes w Brytanii. Oświadczyła ona naczelnemu lekarzowi szpitala, w którym była zatrudniona, co następuje. Kiedy wczoraj wieczorem przyszłam na dyżur nocny do pana Delanaya, który był chory na obrzęk płuc, stwierdziłam, że pacjent miał bardzo niespokojny sen. Jęczał przez sen, z trudem chwytając powietrze. Rzucał się niespokojnie na łóżku, poruszał rękami jak pływak w wodzie i mruczał pod nosem niezrozumiałe słowa. Miałam wrażenie, jakby chory walczył z jakimiś niewidzialnymi istotami. Dałam mu zastrzyk i pozostałam przy nim, ponieważ w każdej chwili mógł nastąpić zgon. Po zastrzyku pacjent znacznie się uspokoił. Oczy miał zamknięte i zdawał się spać. Nagle poderwał się i usiadł na łóżku. Ręce, które dotychczas trzymał spokojnie na kołdrze, uniósł poziomo, jakby mi chciał coś pokazać. Tam, jęknął. Siostro, niech pani spojrzy. Myślałam, że pacjent fantazjuje z gorączkowym delirium. Położyłam mu dłoń na czole uspokajającym gestem, lecz on wcale nie bradził w gorączce. Popatrzył na mnie wystraszonym, pytającym wzrokiem. Co panu jest? Spytałam. Czy pani nie widzi? Odparł zdziwiony. Czy pani nie widzi, jak dookoła mnie wszystko faluje i unosi się? Czy pani nie widzi mgły, jaka mnie otacza? Czuję się coraz lepiej. Mija przykry ucisk. Czuję, jak mnie te mgły przenikają, ustępują i znowu zalewają. Mam wrażenie, jakbym leżał, kołysząc się na fali rzeki. Nie, jakbym ja sam był jedną z tych fal. Chciałbym... Chory opadł ciężko na poduszki. Oczy miał znowu zamknięte. Rzężenie w jego umęczonych płucach stało się jakby silniejsze. Musiałem mu zrobić jeszcze jeden zastrzyk, aby nieco złagodzić cierpienia. Minęło może z pół godziny, gdy pacjent zwymiotował brunatne skrzepy krwi. Wiedziałam, że zbliża się koniec i zastanawiałam się, czy już teraz powiadomić o tym jego rodzinę, gdy nagle odniosłam wrażenie, jakby w pokoju, oprócz pacjenta i mnie, były obecne jeszcze jakieś inne istoty. Odwróciłam się do drzwi, przypuszczając, że może ktoś z chorych przyszedł tu z oddziału i chce czegoś ode mnie, lecz nikogo nie spostrzegłam. Zwróciłam się więc ponownie w stronę łóżka chorego i wówczas zobaczyłam coś dziwnego. Dookoła łóżka unosiło się kilka postaci, utworzonych jakby ze świetlistej mgły. Te mgliste postacie zdawały się być zajęte umierającym pacjentem. Nie mogłam się jednak zorientować, co z nim robiły. Niestety, w tej samej chwili rozległ się dzwonek. Musiałam przejść do drugiej sali, gdzie byłam zajęta przez około 10 minut u innego chorego. Kiedy powróciłam do konającego pana Delanaya, przejrzystych postaci już nie widziałam. Przypuszczałam, że pojawiły się one jedynie w mojej wyobraźni i starałam się szybko zapomnieć o tym zdarzeniu. Pan Delanay stał się spokojniejszy, lecz zbladł. Podeszłam do niego i stwierdziłam, że podczas mojej nieobecności skonał. Serce jego już nie biło, a biedne płuca były nieczynne. Zamknęłam mu oczy i zamierzałam właśnie o zgonie powiadomić dyżurnego lekarza, gdy znów odniosłam wrażenie, jakby ktoś stał w pobliżu mnie. Odwróciłam się i z przerażenia zdrętwiałam. Zmarły, którego trup leżał na łóżku, stał przede mną. Lecz zjawa nieboszczyka nie zdawała sobie sprawy z mojej obecności. Z przerażeniem patrzyła na własne, martwe ciało leżące na łóżku. Ja również spojrzałam na nieżyjącego pana Delanaya i w żaden sposób nie mogłam sobie wytłumaczyć tej podwójnej obecności nieżyjącego. Gdy jednak znowu się odwróciłam, aby przemówić do stojącego za mną ducha, ten już zniknął. Jestem przekonana, panie doktorze, że byłam obecna przy opuszczaniu ciała przez duszę. Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana Życie po śmierci. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.